10 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy troszeczkę o innych sprawach niż koronawirus, chociaż ten zdominował nasze życie na dobre i w zasadzie wszystko łączy się z koronawirusem, więc od tego tematu pewnie też nie uciekniemy. Udało nam się spotkać w studiu, oczywiście z zachowaniem całego reżimu sanitarnego, żeby Państwo się nie martwili. Jesteśmy gotowi. Moim gościem jest radca prawny pan Robert Choiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Rok temu spotykaliśmy się w tym studiu i rozmawialiśmy o tym, że mamy przełomowy wyrok TSUE dotyczący tych wszystkich, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich. I trochę się na tych frankach szwajcarskich przejechali. Może nie, ale przeliczyli się, że będzie im dobrze, a wyszło trochę gorzej. Okazało się, że to przewidzenie tego, jak się będzie toczyło i jak będą wyglądały wyroki naszych rodzimych sądów okazało się nawet całkiem trafne. Udało się panu przewidzieć, że być może sądy będą szły w unieważnienia takich umów i tak też jest. To znaczy mamy pierwszy taki wyrok.
To znaczy nie jest to pierwszy wyrok unieważnienia
taki szybki
umowy.
Tak, pierwszy.
Precedensowy jest pod tym względem, że wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Czyli nie było całego rozbudowanego postępowania dowodowego polegającego na przesłuchaniu świadków, opinii biegłego, tylko sąd już po wysłuchaniu stron na pierwszej rozprawie stwierdził nieważność umowy kredytowej powiązanej z kursem franka szwajcarskiego.
I to dobra wiadomość dla kogo? No, domyślam się, że nie dla banku.
No oczywiście, tutaj banki na pewno nie są z tego faktu zadowolone. Natomiast jest to bardzo dobra informacja dla kredytobiorców. Wszystkich tych, którzy mają takie kredyty, tych, którzy nawet spłacili takie kredyty, ponieważ pokazuje to, że ta ścieżka związana z ochroną swoich praw, egzekwowaniem ich, nie musi być taka strasznie długa.
Czy możemy przytoczyć ten wyrok? O co tu chodziło? Stwierdził nieważność, całkowitą nieważność umowy kredytowej. No oczywiście są pewnego rodzaju, o czym za chwilę pewnie powiemy, skutki, których nie da się odwrócić, mówiąc umowa jest nieważna i koniec. Proszę, strony rozeszły się w dwie strony świata i wracamy do stanu faktycznego, który był przed zawarciem tej umowy. Bo pewnie ktoś za te franki kupił mieszkanie albo wybudował kawałek domu i teraz co on temu bankowi ma oddać ten dom, te franki czy ten kredyt?
To żądaniem głównym pozwu było właśnie stwierdzenie nieważności umowy. Stwierdzenie nieważności umowy jest to potwierdzenie przez sąd pewnego faktu. A faktem tym jest, że ta umowa była od początku nieważna. Skutkiem takiego stwierdzenia jest to, że strony muszą sobie zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły. Czyli bank kredytobiorcom przekazał określoną kwotę pieniężną, natomiast kredytobiorcy byli zobowiązani do zwrotu tej kwoty pieniężnej w oparciu o marże, o ilość tak rat i tak dalej. Natomiast jeżeli ta umowa jest nieważna, no to oni muszą zwrócić kwotę nominalną. No i teraz mamy dwa scenariusze. Jeżeli kredytobiorcy nie spłacili jeszcze rat kredytowych, czyli
no
nie
tak,
spłacili
bo to się
tej
działo,
kwoty.
Prawda?
Oczywiście
przez jakiś
tak.
Czas coś spłacali. Znaczy,
kredyty frankowe były udzielane w okresie od 2004 roku do 2010, czyli no, ostatnie były w 2011, czyli to jest problem 10 lat do tyłu, tak bym to określił. No, przez ten czas następowała jakaś spłata. Jeżeli ta spłata nie wyniosła jeszcze kwoty nominalnej, czyli tyle, co otrzymaliśmy od banku, to kredytobiorcy będą zobowiązani zwrócić dla banku tą pozostałą część. Natomiast jeżeli oni już nadpłacili ponad tą kwotę nominalną, to nie tylko nie muszą oddawać reszty pieniędzy, tylko mogą żądać od banku zwrotu tej kwoty, której dotychczas nie uiścili. Przepraszam, do których dotychczas zwrotu nie dostali, tak?
Przewidywaliśmy wówczas, że mogą być takie sytuacje, że banki z kolei będą miały roszczenia o to, że ktoś...
Korzystanie z kapitału.
Dokładnie.
To prawda, banki tak próbowały i próbowały występować z takimi roszczeniami. Dotychczas to było tylko jedno roszczenie i właśnie to roszczenie wpłynęło do sądu w Białymstoku. Natomiast sam bank nie do końca był przekonany o słuszności swojego żądania, ponieważ wystąpił tak zwanym roszczeniem częściowym, czyli tylko tam 1000 złotych, czy kilka tysięcy, już nie pamiętam dokładnie kwoty. No ale tutaj sąd...
Ale coś takiego symbolicznego,
oczywiście,
żeby tylko
tak,
wybadać sąd,
dokładnie
tak,
żeby wiedzieć, w jakim kierunku pójdzie orzeczenie sądu. I sąd tutaj stwierdził, oddalił powództwo. Co prawda jest to wyrok jeszcze nieprawomocny, bo ten wyrok zapadł w pierwszej instancji. Bank się od tego wyroku odwołał, ale to i tak pokazuje pewien kierunek, w którym prawdopodobnie pójdą sądy, ponieważ w środowisku prawniczym, oczywiście tym nie bankowym, tylko tej po drugiej stronie, no od dawna się mówi, że takie żądania są bezpodstawne, ponieważ tutaj banki, które działały w sposób nieuczciwy, co jest właśnie potwierdzone orzeczeniem sądów, miałby w jakiś sposób możliwość uzyskania wynagrodzenia, czasami nawet wyższego niż w tych umowach kredytowych, w sytuacji, w której to one postąpiły nieprawidłowo.
Czyli to akurat tego nie musimy się bać. Tutaj sąd uznał, że ta klauzula, która zawierała to, w jaki sposób te pieniądze są przeliczane, znaczy franki szwajcarskie na złotówki przeliczane, stanowią klauzule niedozwolone. Czy to oznacza, że teraz na podstawie tego wyroku możemy już uznać, że we wszystkich takich sprawach taka klauzula będzie uznana za niedozwoloną?
Tutaj nie mamy prawa precedensu w Polsce i odnosząc się do kwestii klauzul niedozwolonych, to można powiedzieć, że taki pewien przedsąd co do tych klauzul niedozwolonych istnieje, ale nie w oparciu o stricte wyroki sądów powszechnych, a o fakt wpisania danych klauzul do rejestru klauzul niedozwolonych. I tutaj możemy mówić wtedy o pewnej prawomocności rozszerzonej. Czyli jeżeli występujemy z powództwem przeciwko określonemu podmiotowi, wskazując, że w jego umowie znajdują się te klauzule niedozwolone, i jeżeli w stosunku do tego samego pozwanego, czyli banku, te klauzule zostały już wpisane do tego rejestru klauzul niedozwolonych, no to możemy powoływać się na ten fakt i zdecydowanie nam to ułatwia postępowanie. Sąd nie musi wtedy badać wszystkich tych istotnych przesłanek, których mówią nam przepisy o niedozwolonych klauzulach niedozwolonych, tylko muszą sprawić, czy rzeczywiście zachodzą te same przesłanki, które były w przypadku wpisania tej klauzuli do tego rejestru, czyli czy dana osoba jest konsumentem i czy nie miała możliwości negocjowania umowy.
No to jeszcze uściślimy, bo jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy mają taki kredyt, o którym tutaj teraz rozmawiamy i zastanawiają się, czy rzeczywiście warto występować na drogę sądową, czy może dogadać się z bankiem, bo takie sytuacje też były, prawda, że banki próbowały w jakiś sposób tam te osoby może odwieść od tego, żeby występowały na drogę sądową, bo to jest, wydawało się, droga długa i kosztowna. Okazało się, że może być całkiem krótka. Czy te osoby mogą powołać się na ten wyrok i pójść do banku i powiedzieć, proszę bardzo, wyrok w takiej sprawie już zapadł, to proszę się ze mną dogadać, a jak nie, to idę do sądu. Wszystko można, no nie?
Zachęcałbym do tego jak najbardziej. To znaczy, każdy, kto ma taki kredyt, może spróbować na własną rękę, złożyć reklamację, wskazać właśnie tego typu wyroki, bo bez problemu odnajdzie je w internecie. I zachęcam właśnie do podjęcia takich działań z tego też powodu, że banki już zaczęły występować z pewnymi propozycjami, ale to są propozycje dotyczące przewalutowania pozostałej części kredytu po korzystniejszym kursie niż jak jest obecnie. Na ten moment z tych informacji otrzymuję od swoich klientów, to jest około 3,40-3,30. Czyli biorąc pod uwagę, że dotyczy to tylko niespłaconej części kredytu i nie dotyczy też nawet kursu, który był z dnia wzięcia, bo zazwyczaj kurs się kształtował w granicy 2,40-2,50.
Wtedy w latach tych, o których
mówiliśmy. Kiedy były zaciągane kredyty, to i tak nie jest to zbyt atrakcyjna oferta. Natomiast jeżeli tych żądań będzie odpowiednio dużo, to w końcu może zmusić to banki do tego, żeby się nad tym pochyliły. Co do chęci zawierania ugód przed sądem, to banki nadal nie są zbyt chętne. Co prawda od pełnomocników banku dowiaduje się, że ewentualnie by rozpatrzyli pewne propozycje, że są jakieś zespoły, które by się nad tym pochyliły. Wcześniej w ogóle nie było takiej możliwości, ale dalej to nie są jakieś konkrety. Jeżeli były jakieś zawierane przed sądem konkretne ugody z bankami, to i tak one są oczywiście objęte tajemnicą i nie znamy ich dokładnej treści. Oczywiście zawarcie ugody jest najszybsze i jakby najmniej problemowe, ale jeszcze przy tej skali problemu mimo wszystko banki nie są chętne do pójścia na bardziej daleko idące ustępstwa, jak to, że przewalutowanie po prostu pozostałej części kredytu po lepszym kursie.
To jeszcze zapytam, czy takie roszczenia się przedawniają, nie przedawniają? Jak to wygląda?
To zależy od roszczenia. Ponieważ rozmawialiśmy teraz o roszczeniu o stwierdzenie nieważności umowy, to te roszczenie nie przedawnia się, ponieważ to jest fakt, sąd stwierdza, że taka umowa była od początku nieważna.
Czyli mamy na tę decyzję czas, tak?
Tak, natomiast możemy też wystąpić, bo są różne bardzo sytuacje, mogliśmy też spłacić kredyt. No to wówczas mamy określone już roszczenie majątkowe, czyli o to, żeby bank nam zwrócił tą różnicę, bo na 99% oddaliśmy do banku 2 albo 3 razy więcej niż otrzymaliśmy. Więc wówczas te roszczenia majątkowe się przedawniają. Tutaj też jest taka, komplikuje nam sprawę, że w międzyczasie nam się skróciły te okresy przedawnienia z 10 do 6 lat, ale ta modyfikacja, ta nowelizacja zakłada, że jeżeli ten okres przedawnienia nie minął w momencie, kiedy weszła w życie, to dalej stosuje się stary 10-letni termin. Czyli tutaj mamy okres przedawnienia dla roszczeń majątkowych, który wynosi 10 lat, ale on jest liczony dla każdej daty oddzielnie.
Czyli możemy mieć przeróżne roszczenia i niektóre mogły się nam poprzedawniać, ale warto posprawdzać, że coś jeszcze,
oczywiście,
na przykład
tak.
Ostatnia spłata była kiedyś tam, no to może akurat jeszcze te 10 lat nie minęły, nie minęło.
Co tak, to trzeba zaznaczyć, że to nawet jak minęło te 10 lat, to nie powoduje, że my nie możemy wystąpić żadnym roszczeniem, tylko że to roszczenie będzie szczuplejsze, tak to określę. Będziemy po prostu dochodzić mniejszej kwoty pieniędzy, no bo bank, bo tu już za te lata powyżej 10 lat, to te raty się przedawniły.
Wyrok stwierdzający nieważność umowy jest dla klienta najlepszym możliwym wyrokiem, jaki w tej sprawie można uzyskać?
To zależy od okoliczności. Tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś już nadpłacił kwotę kredytu ponad tą, co otrzymał, to tutaj warto rozważyć zwykłe roszczenie o zapłatę, czyli żebyśmy uzyskali wyrok, w którym sąd stwierdza, że bank po prostu musi nam zapłacić określoną kwotę pieniężną. Wtedy mamy już jasną sprawę finansową, rozliczenia, natomiast może się pojawić problem z wykreśleniem hipoteki. Bo jeżeli nie będziemy mieli stwierdzonej nieważności w sentencji wyroku, to możemy mieć problem z wykreśleniem, ponieważ jakby nie mamy w tym dokumencie najważniejszym, czyli w wyroku, jasno stwierdzone, że umowa jest nieważna, tylko mamy rozliczenia finansowe. Więc można powiedzieć, że są plusy i minusy danego rozwiązania i tu każdorazowo z prawnikiem trzeba by ustalić, no co dla nas będzie najkorzystniejsze.
Bo każdy z nas jest w innej sytuacji,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak, bo też funkcjonuje według teorii dwóch kondycji taki jeden sposób rozwiązywania tych spraw, że się pozywa bank w ogóle o wszystkie kwoty, które były dotychczas przez nas zapłacone. I jeżeli bank nie podniesie zarzutu potrącenia, jeżeli sąd zasądzi taką kwotę, to wtedy my mamy roszczenie wobec banku, żeby on nam zwrócił wszystko to, co dotychczas zapłaciliśmy. To też jest jedno z rozwiązań, więc tutaj wszystko zależy od tego, co dokładnie chcemy osiągnąć i ile wynosi nasz aktualny saldo kredytu.
Bo możemy też wpaść w taką pułapkę na przykład, że sąd stwierdzi nieważność umowy, a myśmy jeszcze tej całej kwoty nie spłacili albo nawet spłaciliśmy tylko niewielką część, połowę chociażby. I w momencie takiego stwierdzenia to my musimy całą tę kwotę, którą od banku otrzymaliśmy, oddać, prawda? To znaczy te różnice między tą zapłatą a tym, co jeszcze zostało do spłaty. I może się okazać, że my tak za bardzo to nie mamy z czego.
Dokładnie tak. I tą kwestię już rozpatrywał 3 października zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ te przepisy, o których rozmawiamy, ich źródło pochodzi z prawa europejskiego, z dyrektywy europejskiej. I w preambule tej dyrektywy jest napisane, że nadrzędnym jest interes konsumenta. I ten interes konsumenta należy rozumieć w ten sposób, że to konsument musi sam jednoznacznie określić, co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Bo rzeczywiście może być taka sytuacja, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy ktoś nagle pozostanie do spłaty przykładowo z kwotą 100 tysięcy. Bo otrzymał nominalnie 200 tysięcy, spłacił dotychczas 100 tysięcy i on teraz musi te 100 tysięcy dla banku zapłacić. Już bez żadnych rat, no bo nie mamy umowy kredytowej. Więc tutaj
I tak nie za długo chyba musi czekać, prawda? Jeżeli wyrok jest prawomocny.
Dokładnie tak. Wtedy to roszczenie jest natychmiastowo wymagalne i tutaj bank może od razu wystąpić z wezwaniem, może wystąpić z wezwaniem do zapłaty, ale to też nie tak szybko nastąpi, bo jeżeli rzeczywiście chciałby wyegzekwować tą kwotę, to i tak musiałby pozwać tego kredytobiorcę. Więc to też by trochę potrwało, natomiast no, jest taki obowiązek uiszczenia tej brakującej części kredytu, czy tego świadczenia, które otrzymaliśmy, bo to już nie jest wtedy kredyt. Dlatego czasami pojawiają się rozstrzygnięcia w postaci odfrankowienia umowy. Czyli polega to w ten sposób, że ta umowa pozostaje nadal w życiu, natomiast zostaje jakby przekwalifikowana na umowę złotówkową, opartą co prawda o LIBOR i o pozostałe parametry, które znajdują się w umowie, czyli marża i okres kredytowania. I w ten sposób kredytobiorca jakby spłaca dalej kredyt, ale kwotę nominalną z dnia wzięcia i po oprocentowaniu opartym o LIBOR. Takie też się zdarzają rozstrzygnięcia. I to tak jak
i one nie są zbyt korzystne?
Też są również bardzo korzystne. Tak, ponieważ spłacamy kwotę nie czasami dwukrotnie czy trzykrotnie większą od zaciągniętej, ponieważ kurs franka szwajcarskiego przede wszystkim ma wpływ na wysokość salda kredytu, ale spłacamy kwotę, którą nominalnie zaciągnęliśmy, czyli tyle, ile zostało nam wypłacone z oprocentowaniem opartym o LIBOR, najczęściej 3M, czyli 3-miesięczny, i powiększonym o marżę banku, która również została wskazana w umowie. Do tego w takich przypadkach jeszcze przysługuje nam wcześniej nadpłata, bo przez ten czas, który spłacaliśmy te raty, to one były w wysokości zawyżonej. To zawyżenie wynikało z tego, że spłacaliśmy raty w oparciu o indeksację do franka szwajcarskiego, a po wyeliminowaniu właśnie tych klauzul indeksacyjnych, no to my nie powinniśmy tych rat spłacać w powiązaniu do franka szwajcarskiego, przez ten cały okres, co spłacaliśmy takie raty, powstała pewna nadpłata. I to też jest jeden z typów żądań, które w tych sprawach frankowych się pojawiają, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeszcze te rozstrzygnięcia nie są tak jednolite. Czyli
każda sprawa może być rozstrzygnięta zupełnie inaczej. Chociaż tak. Dwie bardzo podobne albo identyczne.
Tak, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, że w Polsce nie ma prawa precedensu i zależy bardzo dużo od żądania naszego pozwu, bo sąd nie może orzec ponad nasze żądanie, nie może sam sobie zmienić naszego żądania i zamiast na przykład nieważności nam odfrankować ten kredyt. I też to zależy przede wszystkim od poglądu, nawet jeżeli formułujemy alternatywne żądania, to od poglądu danego sędziego na tą sprawę.
I od tego, że na przykład sąd we Wrocławiu to woli odfrankowić, a sąd w Białymstoku to woli unieważnić, a sąd w Warszawie to jeszcze się zastanowi. Bo przecież sędziowie są niezawiśli i robią zgodnie ze i orzekają zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, prawda? I w sprawach bezprecedensowych, bo precedensu nie ma, a Sąd Najwyższy milczy.
Tak, wszyscy czekamy na uchwałę Sądu Najwyższego, bo były takie zapowiedzi, że właśnie ta kwestia frankowa, no, jest kwestią bardzo palącą i ze względu na te różnorodne orzecznictwo, no, ma pojawić się uchwała, nawet może składu 7 sędziów, która by tą kwestię po prostu uregulowała. Wtedy zdecydowanie wszystkim stronom, uczestnikom jakby tych postępowań byłoby łatwiej.
To jeszcze zapytam, a dużo takich spraw jest, bo skoro to jest okres jakichś 10 lat, kiedy te kredyty we frankach były brane, no to może tak za dużo tego nie ma.
Aktualnie z informacji, których posiadam, na podjęcie, kolokwialnie mówiąc, walki z bankiem zdecydowało się 5% kredytobiorców. Trzeba wziąć pod uwagę, że kredytów frankowych...
Nie za dużo, 5%.
700 tysięcy. Mhm.
700 tysięcy. To już brzmi lepiej.
Jest to niemała kwota, natomiast przyrost obecnie tych spraw jest wykładniczy. Ponieważ o ile przed wyrokiem, przed 3 października zeszłego roku, no to większość spraw frankowicze przegrywali. Natomiast po tym wyroku zdecydowanie większość spraw frankowicze wygrywają. Czy to jest unieważnienie, czy odfrankowienie, tak czy siak są to wyroki korzystne, w związku z czym napędza to składanie kolejnych pozwów, aż do tego stopnia, że pojawiają się głosy od samych sędziów, szczególnie w Warszawie, która i tak już była straszliwie zakorkowana, o to, żeby tą kwestię uregulować odgórnie.
Bo łatwiej by było rzekać, prawda?
Zdecydowanie tak. Odciążyłoby to cały wymiar sprawiedliwości.
I nie trzeba by było przeprowadzać i badać każdej umowy osobno.
Oczywiście,
można by było pewne rzeczy już powielać. Czy to doprowadzi do tego, że kredytów takich we frankach bądź też innych walutach już po prostu nie będzie?
Ona i tak już nie była udzielana w 2011 roku. Czyli kiedy nastąpiło to załamanie kursu franka szwajcarskiego, czyli w grudniu 2008 roku, to dopiero wtedy nasz nadzorca, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, zaczęła wydawać nowe dyrektywy i zarządzenia odnośnie zasad udzielania kredytu. Właściwie rozbudowano obowiązek informacyjny, przedstawianie symulacji, skutkiem czego w 2011 roku już praktycznie nie było udzielanych kredytów w walutach obcych. A szczególnie dla konsumentów. Oczywiście wiadomo, że firmy po to potrzebują dewiz, żeby się rozliczać szczególnie z kontrahentami zagranicznymi, ale jeżeli rozmawiamy o konsumentach, to taki produkt finansowy od 2011 roku w Polsce praktycznie nie istnieje.
Jaką my mamy w ogóle radę dla tych wszystkich, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich i go grzecznie spłacają i nawet nie wiem, czy dobrze znają tę umowę, którą podpisali?
Obecnie wystarczy wpisać sobie na nazwę naszego banku, umowę, kredyt frankowy. Znajdziemy na pewno opis tej umowy, przykładowe klauzule niedozwolone. Jeżeli je znajdziemy, to możemy sami właśnie spróbować wystąpić z reklamacją do banku. No niestety, jak wspomniałem, na ten moment najprawdopodobniej to większego efektu
trochę
nie odniesie. Tak. Bank ma oczywiście 30 dni na odniesienie się do reklamacji. Jeżeli by tego nie zrobił w tym czasie, to się przyjmuje, że uwzględnił, ale akurat tych terminów oni bardzo pilnują. A jeżeli nie przyniesie to skutku, to warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który nam pomoże przejść przez ten cały proces, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, zdarza się, że już nawet w 3 miesiące od wniesienia pozwu da się taką sprawę załatwić.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o kredytach we frankach i właśnie, nie wiem, czy namawiamy Państwa, ale mówimy, że warto wystąpić i o swoje prawa i się dowiedzieć, czy rzeczywiście są one przestrzegane i w jaki sposób sądy się do tego odnoszą. W różny, ale jednak raczej korzystny dla kredytobiorców, tak jak zdążyliśmy ustalić. Proszę tylko jeszcze powiedzieć, jakie są opłaty, no bo przecież, żeby w sądzie sprawa nasza się zaczęła, no to trzeba wnieść stosowne opłaty. I czy to nam się opłaci?
Tak, żeby wnieść pozew do sądu, trzeba uiścić opłatę sądową, która zazwyczaj wynosi 5% od wartości roszczenia, czyli przy roszczeniach frankowiczów opartych na zobowiązaniach kredytowych, to normalnie byłyby to bardzo wysokie kwoty. Natomiast ustawodawca, wiedząc, że z tym problemem boryka się bardzo dużo ludzi i ta opłata mogła być przeszkodą do dochodzenia przez nich swoich praw, zmniejszył te opłaty do kwoty ryczałtowej. Czyli nieważne, o jaką kwotę występujemy do sądu.
No może to być kilkaset tysięcy złotych,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. Wystarczy uiścić opłatę w wysokości 1000 złotych. Czyli opłata sądowa jest stała, wynosi 1000 złotych. Oprócz tego, jeżeli byśmy się zdecydowali skorzystać z usług prawnika, profesjonalisty, wówczas trzeba doliczyć jeszcze jego wynagrodzenie. No i oprócz tego ewentualnie może się pojawić koszt biegłego, który by wyliczał te nadpłaty w przypadku odfrankowania. Na niego się uiszcza zaliczkę i potem w przypadku wygranej lub przegranej, to strona przegrana ponosi te wszystkie koszty. Czyli to też trzeba zaznaczyć.
Ponosimy na początku, a potem być może jesteśmy...
W przypadku wygranej otrzymujemy zwrot kosztów od drugiej strony.
No to teraz przejdźmy jeszcze do takiego tematu, jak się ustrzec przeciw, jak się ustrzec w ogóle i nie wpaść w pułapkę jakąś, w którą możemy wpaść, biorąc kredyt. Teraz, w dobie koronawirusa, to często takie dowiedzenie się dokładnie, jak to wygląda, jak ten kredyt będzie spłacany, ile rat, jak i co, może być utrudnione, ponieważ kontakty nasze osobiste i z bankiem, i też z innymi osobami są ograniczone. Większość załatwiamy w sieci. Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę kredytową? Bo chciałabym powiedzieć właśnie, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to tutaj cały czas kwitnie i o ile kredyty są wyjątkowo tanie i zachęca się nas do tego, żeby je brać, o tyle ceny mieszkań i nieruchomości są wyjątkowo wysokie. Więc na to zwracamy uwagę, chcąc zawrzeć umowę kredytową z bankiem. Bank obojętnie jaki, czy jednak gdzieś robimy jakieś rozeznanie?
Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że teraz osoba, która chce zaciągnąć kredyt, jest zdecydowanie dużo lepiej chroniona, niż to było 15 lat temu w przypadku frankowiczów. Obecnie instytucje finansowe, szczególnie tu mówię o bankach, czyli o takich, jakby powiedzieć, bankach i prawdziwych takich firmach pożyczkowych, to mają szereg obowiązków informacyjnych, czyli zaciągając kredyt, to powinniśmy dokładnie być poinformowani w sposób przestępny o okresie kredytowania, o marży, o dodatkowych opłatach i tutaj możemy też nadmienić, że w przypadku kredytów konsumenckich to ustawie jest taka ustawa jak o kredycie konsumenckim i możemy w ogóle skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Czyli jeżeli właśnie w ogóle bank czy instytucja finansowa by zaniedbała któregoś z obowiązków informacyjnych czy tych obowiązków przewidzianych prawem, co ma się zawrzeć w umowie, to w ogóle możemy złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i wtedy mamy taki kredyt za darmo. Więc tutaj trzeba pilnować.
To wtedy nawet jest na naszą korzyść, tak?
Oczywiście. Tak, dlatego między innymi wprowadzono tą sankcję po to, żeby dyscyplinować te instytucje finansowe, żeby pilnowały tych wszystkich wymogów informacyjnych. Więc tutaj zazwyczaj jest to wszystko przestrzegane. Mamy takie tabelki, gdzie nam ładnie, przejrzyście jest pokazane, ile co będzie kosztować, jaki jest okres kredytowania. Natomiast oczywiście banki się schytrzyły. I banki teraz próbują uzyskać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wszelkiego rodzaju dodatkowych świadczeń. Czyli no, rozbudowanego ubezpieczenia bardzo drogiego na życie, czy majątkowego, gdzie beneficjentem na podstawie cesji jest jedynie bank. I tu bardzo się często dochodzi do różnych nadużyć, gdzie takie zapisy też stanowią klauzule niedozwolone i gdzie one są tak sformułowane, że de facto my opłacamy jakieś ubezpieczenia, czy to na życie, czy majątkowe.
Ale to jest powiązane z umową kredytową?
Dokładnie tak. On, takie zapisy właściwie jest warunkiem udzielania takiej umowy kredytowej jest to, że takie właśnie zapisy się znajdą. I na to musimy zwrócić szczególną uwagę. O ile teraz przy kredytach złotowych, no to łatwo sobie sprawdzimy marżę. Może właśnie od tego zacznijmy, umowa kredytowa składa się z takich trzech elementów, czyli kwoty nominalnej, czyli tego, co otrzymujemy, marży banku, czyli na tym, co powinien zarabiać bank, i oprocentowaniu. No obecnie w związku z tym, że to są kredyty złotówkowe, to one są oparte o WIBOR, czyli nasz tutaj warszawski, warszawską stopę, po której sobie banki udzielają wzajemnie pożyczek. Plus doliczamy do tego marżę. Więc to są te trzy elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I jeżeli byśmy porównywali właśnie kredyty, to patrzymy opłacalność w ten sposób. Ile wynosi marża, ile jakie jest to oprocentowanie. Czyli tutaj kryterium najważniejsze to będzie ta marża.
Marża, bo oprocentowanie będzie podobne.
Tak, oprocentowanie to będzie podobne, no bo banki sobie pożyczają zależnie od tego, jakie obecnie są stopy procentowe, plus do tego sobie doliczają swoją prowizję. No i teraz, skoro już mamy to rozeznanie, czyli wybraliśmy ten kredyt, który w naszej opinii jest najtańszy, to powinniśmy wreszcie zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty. Czyli te wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, jakieś inne dodatkowe świadczenia, które niby są związane, jak ubezpieczenie od utraty pracy. To bardzo często nie są żadne ubezpieczenia, tylko zamaskowane inne produkty finansowe, które w razie jakiegoś problemu to nic nam by nie dały. A nawet jeżeli by nam coś dały, to te ogólne warunki tych ubezpieczeń są dla nas niekorzystne, które mają bardzo dużo wyłączeń, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że jeżeli się zobowiązujemy też koszt jakiegoś dodatkowego produktu finansowego, który tam jest zawarty, to poprosić zawsze o warunki ogólne z nimi związane i sobie przeanalizować, czy rzeczywiście to będzie dla nas opłacalne i czy jeżeli zaistnieje taka okoliczność, których one dotyczą, to cokolwiek z tego dostaniemy.
Tak mi skóra stanęła na rękach, że jakbym takie ogólne warunki dostała, które pewnie mają z 12 stron do przeczytania, to nie wiem, czy by mi się chciało to czytać po pierwsze, jeżeli od tego byłoby uzależnione to, czy ten kredyt otrzymam, czy nie.
No i na tym polega siła banku, że on ma tą pozycję dominującą, jeżeli ktoś potrzebuje sobie kupić mieszkanie pierwsze właśnie, chciałby się wyprowadzić, usamodzielnić, no to właściwie nie ma możliwości, jest zdany na tą, można powiedzieć, łaskę banku. No i banki to wykorzystują. Ale też jedne wykorzystują mniej, drugie bardziej. Więc teraz to tylko od nas zależy, no jak...
A czy można uzależniać właśnie udzielenie kredytu od... tego typu ubezpieczeń wobec utraty pracy, życia, nie wiem czego jeszcze.
To zależy od, no bo wiadomo też bank chce się zabezpieczyć w przypadku ubezpieczeń majątkowych.
No tak, no bo jeżeli nie będziemy mieli z czego spłacać.
Dokładnie tak, no nie daj Boże wydarzy się pożar, no i wtedy my nie spłacamy i bank sam ma hipotekę na nieruchomości, nie może spłacać. To zależy od rodzaju ubezpieczenia. Natomiast to, czy może, czy nie, jest kwestią drugorzędną, bo często po prostu banki mówią, że tak ma być i tyle. A co nam zostaje w tej sytuacji? No spór z bankiem, że mamy zawrzeć umowę
albo
na innych warunkach.
Albo
nie zawieramy, dokładnie. Więc tutaj trzeba się bardziej skupić na tym, żeby przeanalizować dokładnie te umowy i zwrócić kwestię na te dodatkowe opłaty.
Te dodatkowe opłaty mogą być, są jakoś limitowane, czy one wręcz przeciwnie, nie mają, nie są nigdzie uregulowane,
znaczy,
i
co do zasady
nie
powinno być tych dodatkowych opłat. Ja o czym mówię dodatkowe opłaty, to mam na myśli te wszelkie rodzaje dodatkowe świadczenia, jakby dodatkowe usługi finansowe.
Bo tak? Są trzy, tak, opłaty, znaczy jest marża i
no jeszcze prowizja od udzielania kredytu. To prawo bankowe przewiduje, że jak najbardziej bank może pobrać prowizję od udzielania kredytu. To jest jeszcze taka opłata, która się może pojawić na początku.
A tak? Wszystko inne to są usługi.
Inne, dokładnie, tak, które... to są usługi. Czasami banki sobie życzą za zawarcie aneksu samego 200 zł jakiegoś. Czasami jest to w bankach, w umowach jest sformułowane, że marża jest podwyższona do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego i wtedy ta marża ulega obniżeniu, na przykład o punkt procentowy. Także to są różne konfiguracje, różne zapisy, dlatego istotne, żebyśmy przeczytali taką umowę.
Tylko druga sprawa, która od razu tutaj się tak narzuca, no bank ma wzór umowy, prawda? I bank jest bankiem, a my jesteśmy konsumentem i w zasadzie tam pewnie rzesze prawników pracowały nad tym, żeby ta umowa spełniała wszelkiego rodzaju przepisy prawne, tam wszystko powinno być jak najbardziej tak. Oczywiście sprawdzimy sobie te klauzule niedozwolone, które gdzie znajdziemy właśnie? Na stronie banku znajdziemy, że jakichś zapisów ma nie być? Nie sądzę.
No jeszcze niestety przepisy do takich obowiązków na banki nie nakładają, ale możemy to znaleźć w internecie na stronie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ale to prosi, nawet będzie wpisać sobie po prostu wyszukiwarkę rejestr klauzul niedozwolonych. Ale to tak by było, uważam, no zbyt czasochłonne, ponieważ ten rejestr jest skonstruowany w ten sposób, że musimy wpisać treść całej klauzuli, to przecież nie będziemy wpisywać całej umowy.
Ale przypuszczam, że w bankach też nie ma tak, że jak jest coś w tym rejestrze klauzul niedozwolonych, to znajdziemy to w umowie, bo pewnie słowo w słowo coś
dokładnie
takiego się nie
znajduje. Poza tym oni już nie stosują najczęściej, już praktycznie się nie zdarza, żeby stosowali te zapisy, które są tam wpisane, więc tutaj musimy po prostu się skupić na tym, żeby przeczytać tą umowę. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to się skonsultować z prawnikiem albo po prostu żądać wyjaśnienia od samego banku. I tutaj właśnie mówię głównie o tych dodatkowych obowiązkach, które są i o dodatkowych opłatach, które musimy ponosić.
Bo takie rzeczy jak hipoteka, jak wpisanie do hipoteki, jak rozwiązanie umowy, pod jakimi warunkami odstąpienie od umowy, to wszystko musi w takiej umowie być? Czy my w ogóle od umowy kredytowej nie możemy odstąpić?
Nie, oczywiście. Tutaj też w przypadku bardzo częstych teraz zawieranych umów kredytowych na odległość, to też mamy prawo w ogóle odstąpienia od takiej umowy. Formularz odstąpienia w ogóle musi być załączony do umowy, także to, co musi być w umowie kredytowej, jest definiowane przepisami prawa. Kwestia nawet samej wypowiadania takiej umowy, to nawet jeżeli nie jest w jakiś sposób uregulowana umowa, to też przepisy mówią, jak taką umowę bank może wypowiedzieć, jakie się z tym wiążą obowiązki, on ma obowiązek wezwania nas do zapłaty, zaproponowania postępowania restrukturyzacyjnego, także jest na tym banku spoczywa szereg obowiązków. I tak jak wspomniałem wcześniej, dużo się zmieniło od czasu, kiedy były udzielane kredyty frankowe.
Czyli jesteśmy dużo bardziej bezpieczni.
Oczywiście, ale trzeba podchodzić do tych spraw z ograniczonym zaufaniem.
Ja zmierzałam do tego, że my tak naprawdę nie mamy instrumentu, będąc po tej stronie drugiej do banku, żeby taką umowę zmienić, ale warto byłoby ją po prostu poznać.
Poznać
o tym mówimy
i sprawdzić
dzisiaj,
konkurencję. Tak? Sprawdzić konkurencję, to, że dany bank oferuje nam najtańszy pieniądz, mówiąc kolokwialnie, no nie znaczy, że w perspektywie 20-30 lat to będzie dla nas najlepsze rozwiązanie. Więc tutaj uczulam, szczególnie w przypadku takich wieloletnich umów, na to, żeby na spokojnie, dokładnie wszystko przeanalizować. Bez pośpiechu.
Tym bardziej, że teraz...
Mimo, że doradca często mówi, że to jest najlepsza umowa, już trzeba podpisywać, to warto sobie ten jeden dzień czy dwa poświęcić i to przeczytać. Często nawet sami wyłapiemy bez problemu jakieś tam kwestie, które mogą nam się wydać w przyszłości problematyczne.
A poza tym, jak czegoś nie rozumiemy, no to możemy zawsze poprosić o wytłumaczenie. W banku też chyba pracują ludzie, prawda? Którzy potrafią nam wytłumaczyć, co dany zapis znaczy. Ale jak taką decyzję podejmujemy, tak jak pan mówi, na lat 30, no to przynajmniej wiedzmy dokładnie, co mamy, do czego zobowiązaliśmy się my i do czego zobowiązany jest bank.
Tak, już zawsze można skonsultować z prawnikiem taką umowę.
Ja jeszcze wrócę do tego wyroku, o którym mówiliśmy, bo tutaj on też przesądził o tym, że można wykreślić hipotekę z nieruchomości, prawda, która zabezpieczała ten kredyt. Czyli to jest taka, to unieważnienie umowy frankowej spowodowało, że już mamy wolną nieruchomość od jakiejkolwiek...
Wykreślenie, tak. Jak już wykreślimy, bo trzeba powiedzieć, że ten akurat w tym wyroku, z którego rozpoczęliśmy rozmowę, no to jest jeszcze wyrok nieprawomocny. Oczywiście po jego uprawomocnieniu kredytobiorcy będą mogli pójść do Wydziału Ksiąg Wieczystych i na podstawie tego wyroku żądać wykreślenia. Więc tu można powiedzieć, że mają już spokój. Jeżeli zostanie jakieś rozliczenie z bankiem, no to na pewno już ta nieruchomość nie będzie tutaj tym zabezpieczeniem hipotecznym. Mogą sobie ją teraz sprzedać, bez obaw, czy komuś darować, bo dzieciom to... na przykład. Już bez obawy, że to dzieci będą musiały spłacać ten kredyt.
Właśnie, bo chciałam jeszcze do tego, na tym zakończyć, że to, że bierzemy kredyt, to znaczy, że ustanawiamy hipotekę na tej nieruchomości i nie podejmujemy tej decyzji tylko dla siebie, ale też dla przyszłych spadkobierców, bo to nie ma tak, że po prostu nie spłacimy, a dom będzie i zostawiliśmy nieruchomość obciążoną hipoteką. I potem pokolenia następne będą się z naszą umową kredytową mierzyły. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był pan radca prawny, pan Robert Choiński. Wszystkim, którzy rozważają, czy wystąpić ze swoim roszczeniem do banku albo przeciwko bankowi do sądu, jeżeli mamy kredyt we frankach szwajcarskich, polecamy rozwagę. Proszę usiąść, przeczytać umowę, zastanowić się, skonsultować, zapytać. Być może akurat dla Państwa jest to dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o audycję, masz prawo do tyle. Do usłyszenia, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski będzie z Państwem. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
Dziękuję również.